Żarłok i Skóra.
I Mando.
Jerry.
Bogusia.
Szymas.
Oraz nasi goście. Zapraszamy.
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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami znana kuśnierka Bogusia Szewczyk, witam cię.
Dzień dobry, witajcie moi drodzy i witam wszystkich słuchaczy.
Jest z nami także znany traper Michał Jerry Rakowicz, witam cię Michale.
Czołem Bogusiu, cześć Szymas i witam wszystkich.
Jestem tutaj też ja, Szop Pracz, Szymon Szymas-Cieśniński. Witamy. Spotykamy się dzisiaj, by opowiedzieć wam o polskiej premierze, o filmie, który pierwotnie miał premierę w 2022 roku, ale do polskich kin trafił dosłownie kilka dni temu z naszej perspektywy, 9 lutego 2024, a mowa o filmie Setki Bobrów, Hundreds of Beavers. Setki Bobrów trafiły do Polski za sprawą Mayfly, to Mayfly jest dystrybutorem i jest to film no wyjątkowy, bo bardzo nietypowy, bo takich filmów się po prostu praktycznie nie kręci, co wyjaśnimy w toku tego nagrania. Zanim jednak do tego, to może słówko o autorach. Otóż reżyserem i współscenarzystą jest Mike Czeslik. Jest to dla niego debiut pełnometrażowy. Zaś drugim scenarzystą i jednocześnie odtwórcą głównej roli jest Ryland Brixon Cole Tews, który współpracował wcześniej z Czeslikiem, ale też napisał i wyreżyserował samodzielnie Lake Michigan Monster. I to jest film z 2018 roku. W sumie w pewien sposób podobny do dzisiejszego, bo to też jest trochę slapstickowa komedia, taka no, tam z wątkiem jakimś tam też nadprzyrodzonym, też czarno-biała, z niedzisiejszą animacją, aczkolwiek tamten film ma normalne dialogi, a dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie niemym, ale nie z epoki kina niemego, no bo z różnego rodzaju jednak odgłosami słyszymy oddechy, inne tam takie dźwięki wydawane przez bohaterów, no ale nie ma normalnych dialogów. I właśnie tamten film, jak i ten film, to trochę takie kino z lat 50., które jednak powstało w ostatniej dekadzie.
Ja bym powiedział, że nawet wcześniejsze drogą, niż tak. Lata 50. Ja myślę, że to lata 20. tak naprawdę od tej strony formalnej, bo do tego na pewno przejdziemy i sobie o tym podyskutujemy, ale myślę, że i pod kątem wizualnym, i pod kątem dźwiękowym, a raczej w zasadzie braku dźwięków, no to to są raczej lata 20. i początki kinematografii, bo myślę, że tutaj twórcy celują w kino rodem z, nie wiem, z świetności Charlie'ego Chaplina chociażby, czy w ogóle świetności kina niemego.
No te lata 50. Tak. to były typowo właśnie w tym wcześniejszym projekcie, czyli Lake Michigan Monster, bo oni tam w tym filmie oddawali cześć B-klasowym horrorom o potworach, właśnie kojarzonym z latami, kojarzone te filmy są z latami 50. Ja ten film oglądałam krótko po tym, jak obejrzałam Bobry w zeszłym roku na Oktopusie i muszę wam powiedzieć, że no, polecam zestawić sobie te dwa filmy, bo okazuje się, że w tym filmie o potworze to te dialogi nie zawsze doganiały ten humor sytuacyjny, ten komizm sytuacyjny. I to bardzo przedziwne zestawienie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te filmy, które oglądamy na co dzień, to ten humor i ta warstwa zabawowa jest bardzo często budowana poprzez to, że bohaterowie coś nam mówią, rzucają jakimiś tam śmiesznymi tekstami. A tu się okazuje, że można zrobić film, który nie ma praktycznie żadnej linijki dialogowej, a śmieszy no jak mało co.
Tak, właśnie ja o tym Lake Michigan Monster bardziej myślałem. Swoją drogą, on jest dostępny aktualnie na YouTubie, tak, na kanale RG. Nie wiem w sumie do końca, czy legalnie, ale no jest tam aktualnie obecny, tylko z datą powstania 2020.
A to też w sumie, jak Bogusia, ty poruszyłaś kwestię tego, że Setki Bobrów widziałaś na festiwalu Oktopus, to też warto wspomnieć, że on się tam spotkał z bardzo ciepłym przyjęciem i zajął bodajże drugie miejsce w konkursie głównym, jeżeli ja dobrze sobie to sprawdzałem jeszcze przed dzisiejszym nagraniem.
Dokładnie tak było. Ja bardzo miło wspominam ten seans w Gdańsku i byłam naprawdę bardzo zaskoczona, że Bobry zajęły drugie miejsce, bo patrząc na reakcję widzów podczas tego pokazu i później rozmawiając z ludźmi, którzy wychodzili i uśmiechnięci, wszyscy po prostu spłakani ze śmiechu, to ja byłam pewna, że Bobry wygrają. Bobry były drugie, wygrał Pies i Robot, zupełnie inny film. Ja tak dedukowałam, że no, one muszą być pierwsze, ale okazuje się, że ta dedukcja u mnie jest na poziomie dedukcji Sherlocka Bobra i niestety się z tym rozminęłam, ale już myślę, że na początku możemy powiedzieć, odnosząc się trochę do tego mojego doświadczenia oktopusowego, że ten film Setki Bobrów jest produkcją, która jest skrojona po prostu perfekcyjnie pod wspólne doświadczanie tej opowieści w kinie, bo to świetny film, żeby zabrać jakąś tam paczkę znajomych i się doskonale bawić. I to pierwsze zetknięcie moje z Bobrami było właśnie w takiej atmosferze. I teraz jak oglądałam ten film po raz drugi w nieco innych okolicznościach, to powiem wam, że odrobinkę stracił z powodu tego, że bardzo mi brakowało jednak tych wybuchów śmiechu na sali kinowej i tych takich żywiołowych reakcji publiczności, bo to w przypadku akurat takiej opowieści jest mimo wszystko wartość dodana do całej tej, do całego tego bobrzego szaleństwa.
Mhm. Na pewno tak, ale to rozwiniemy za moment. Powiedzmy widzom, nie widzom, słuchaczom, słuchaczkom, o czym tak właściwie ten film opowiada. Otóż jest to, jak to sami twórcy określili, albo i dystrybutorzy, XIX-wieczny nadprzyrodzony epos zimowy i obserwujemy, jak pijany sprzedawca jabłek musi przejść drogę od zera do bohatera, by
cydru,
zostać największym...
Nie jabłek, cydru, bo on to pije cały czas przecież, cydru jabłkowego.
No, co sprzedaje, to sprzedaje, to jest opis oficjalny, proszę państwa, więc proszę się nie kłócić. Skoro dystrybutorzy mówią, że sprzedaje jabłka, to sprzedaje jabłka. I ma zostać największym traperem Ameryki Północnej, pokonując przy okazji tytułowe setki bobrów. Film trwa 106 minut, dopiero właśnie później wjeżdżają krótkie napisy końcowe na niecałe 2 minuty. I cały ten film jest, jak zauważyliście, no slapstickową komedią bez dialogów, która opiera się po prostu na tych nagarach wizualnych i jest takim aktorskim Looney Tunes, tak, z wariowanymi melodiami, gdzie główny bohater co i rusz właśnie próbuje coś w tym świecie osiągnąć, tak? Czy to zdobyć pożywienie, schwytać jakiegoś królika, czy innego szopa, czy właśnie pokonać bobry, by zaimponować pewnej właśnie kuśnierce. No i cały czas mu się nie powodzi. Tam widzimy postępujący proces uczenia się, bycia traperem. No i w końcu jakąś tam eskalację sytuacji, ostateczne starcie i ostateczne rozwiązanie. 106 minut aktorskiego Looney Tunes.
No tak, i to możemy się trochę z tym rozprawić, bo wydaje mi się, że to jest chyba tak naprawdę jedyny z mojej perspektywy problem, który z filmem Setki Bobrów można mieć. Dlatego, że przez to, jak specyficzne jest to dzieło, czyli właśnie mamy tę czerń i biel, mamy no, pewną umowność przedstawiania całej tej akcji, no bo nasze bobry to są ludzie w kostiumach, czy w ogóle nasze zwierzęta, które tutaj widzimy, większe od rybki, to są ludzie w kostiumach i cały ten świat jest taki właśnie bardzo mocno kreskówkowy. To twoje przywołanie Looney Tunes z wariowanych melodii jest jak najbardziej na miejscu, bo ja od samego początku w zasadzie miałem identyczne skojarzenia, że to jest właśnie tego rodzaju humor, tego rodzaju kreskówka. I przez to, jak ten film jest specyficzny, ale nie tylko przez to, ale też przez to, że ja mam wrażenie, i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że on ma trochę nierówne tempo i tak naprawdę dopiero, nie wiem, gdzieś koło godziny seansu nam, mam wrażenie, zaczyna się klarować fabuła. A ten początek, cały ten proces właśnie od zera dostawania się tym największym traperem Ameryki Północnej jest po pierwsze nieukierunkowany, bo my do końca jakby poza różnorodnymi żartami, czasem lepszymi, czasem gorszymi, ale ogólnie na niezłym poziomie, ale ich jest mnóstwo i one trochę takie są, ja mam wrażenie, dosyć powtarzalne. W sumie tutaj nawet w pewnym momencie mamy taki motyw z mapą i po okręgu nasz bohater chodzi i w zasadzie w kółko powtarza te same czynności. No te same, to jest takie powtórzenie z różnicą. Mamy ten aspekt uczenia się, ale niemniej to powoduje, że ten film naprawdę całościowo jest trochę nierówny właśnie w swoim tempie i ja właśnie w tej pierwszej połowie głównie miałem lekkie poczucie, że niektóre żarty są nazbyt eksploatowane. W tym sensie, że no, nie wiem, jak widzimy żart z bałwanami, to jest śmieszne za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, ale już za piątym to już niekoniecznie bawi tak samo. I tutaj tego rodzaju motywów, czyli właśnie takiej eksploatacji jakiegoś pomysłu, jakiegoś gagu jest sporo i mówię, i to jakby trzeba być troszeczkę na to przygotowanym, dlatego że z kolei, kiedy ten film gdzieś na jakieś 30-40 minut przed końcem już dostaje czołówkę, tak naprawdę. Widzimy na ekranie tytułowe setki bobrów i zaczyna się w zasadzie nam już taka akcja, która nas prowadzi do wielkiego, epickiego finału. No to tam już jest inaczej, nie? Tam już właśnie nie ma ani chwili nudy, nie? I tam też procentuje w wielu momentach to, co widzieliśmy wcześniej, ale niemniej w mojej opinii to jednak to podprowadzenie, to długie podprowadzenie, to jest coś, co ja bym skrócił i nieco tak, wiecie, może nawet zdynamizował, to może jest złe słowo, bo tutaj niby cały czas się coś dzieje, ale no chyba po prostu tak to ujmę, żebym to skrócił całościowo. Żeby ten film był jednak doświadczeniem jeszcze intensywniejszym. O, może na tym poprzestanę.
Znaczy on jest intensywny, tylko tutaj głównym problemem jest chyba to, że mamy do czynienia z komedią, która zbudowana jest na takiej potężnej konstrukcji stworzonej z przeróżnych żartów i te żarty praktycznie są non-stop na ekranie. Każda minuta jest jakimś gagiem, czy to sytuacyjnym, czy dźwiękowym, czy jakimś innym wypływającym z tego, co widzimy na ekranie, czego doświadczamy. I jest on non-stop zabawny. Ja podczas seansu bobrów śmiałam się przez te pierwsze 40 minut praktycznie non-stop. I w pewnym momencie właśnie uderzyło mnie to, że mamy do czynienia z formułą tak mocno przypominającą kreskówkę. I zdałam sobie sprawę, że te kreskówki to bardzo często są krótkie formaty jednak, nie? Tak, to 20, nie? Tak to 20 minut, teraz już krótsze.
Nawet nie 20 nie? minut, bo w ramach tych 20 minut dobranocki masz kilka segmentów. Tu masz, nie wiem, Kojota Wilusia, tak. Tu masz Speedy Gonzalesa, tu masz Baxa, nie? Więc to jest nawet kilka minut dosłownie
no to
czasami.
To jest coś, czego my czasem sobie nie uświadamiamy. Ja pamiętam, że jako już dorosły facet kiedyś próbowałem znaleźć taki klasyczny odcinek Looney Tunes z operą, który eksplorował motyw opery, to byłem w ciężkim szoku, że ten segment ma chyba właśnie tam 11 minut, czy coś takiego. Ja byłem przekonany, że to był film pełnometrażowy i myślałem, że się pomyliłem, a to się okazało, że nie, że to właśnie jest 11-minutowy segment i to właśnie jest to, co Bogusia mówisz, nie?
Tak, bo to setki bobrów, czerpiąc z całej tej stylistyki kreskówkowej, przetwarzają pewnego rodzaju naleciałości z nią związane. I tak w momencie, jak ten film jest kontynuowany i tego rozpędu związanego z humorem wystarcza, powiedzmy, na te 40 minut, no to potem już to tempo wytracamy, ale tutaj kłopot jest też jeszcze na innym polu w moim odczuciu i nie wiem, czy wy też to tak zauważyliście, ale ja teraz podczas tego drugiego seansu zauważyłam, jak bardzo ten film jest jednak podzielony na rozdziały. przy tym pierwszym seansie, to wszystko wydawało mi się jednak jakąś tam do pewnego stopnia spójną historią. Nie zwracałam tak bardzo uwagi na to, że tu się tonacja zmienia, że tematyka jest trochę inna i że odwołania i ten język źródłowy, z którego korzystają twórcy, też jest czymś innym. No bo ten początek, no to są faktycznie te kreskówki, które przywołujemy cały czas. Ta część środkowa, z którą Jerry, ty masz problem i wydaje mi się, że wielu widzów może się troszeczkę znużyć podczas tej środkowej części, no to jest ta specyfika gry survivalowej, kiedy nasz bohater się przemieszcza po tych lokacjach, tworzy sobie mapę, nabiera umiejętności, doskonali je, przekształca, no i to
przede wszystkim to takie... zdobywa surowce, które sprzedaje, no, dostaje tak. pieniądze, za które kupuje sprzęt, żeby zdobyć kolejne surowce.
No tak, czyli tak jak mówiłam, specyfika gry. A potem w tej ostatniej części, w tym trzecim akcie, no to już dostaniemy taki po prostu stuprocentowy slapstick. Więc gdyby my tutaj cały czas zapominamy o tym, że mamy do czynienia z takimi twórcami, którzy jednak robią ten film z serduchem, są do pewnego stopnia amatorami, więc oni w ich odczuciu robią taki film, jaki się spodoba odbiorcy, jaki im się też do pewnego stopnia podoba. Jakby to ktoś jednak tam przy tym montażu trochę bardziej popracował, no to być może uniknęlibyśmy takiego błędu, co i tak, a propos powtarzalności niektórych żartów, to ja tutaj od razu też powiem, że tam jest taki żart ze spluwaczką i właściwie to on mnie tak bardzo, bardzo dusił podczas całego seansu, ale z tymi innymi żartami, które się powtarzały, nie miałam takiego problemu, bo czymś, co w Bobrach działa w moim odczuciu, to ten humor, no to jest oczywista sprawa, świetna komedia, ale oni poprzez pewnego rodzaju zaskakiwanie widza, nawet w przypadku tych powtarzających się dowcipów, potrafią z nich wycisnąć coś innego, no bo to ten humor i te gagi są też robione w taki sposób, że niby bohater coś tam robi, ale potem to jedno jego działanie staje się częścią jakiegoś większego elementu. A w finale na przykład znowu staje się jednostkowym działaniem. I to jest super, jak oni po prostu potrafią żonglować tymi naszymi oczekiwaniami, aczkolwiek tak film jakby tak przyciąć z 20 minut na przykład, to myślę, że nic by nie stracił, tylko stałby się jeszcze bardziej, tak jak to pięknie, Jerry, określiłeś, intensywniejszy i jeszcze lepiej by się nam go oglądało bez takiego... z lekkiego znużenia jednak w tej środkowej części.
Bogusiu, dzisiaj się totalnie nie zgodzimy, bo dla mnie początek był najgorszy w tym filmie, bo jest po pierwsze, moim zdaniem w ogóle dziwnie wprowadza do filmu, który jest praktycznie niemy, gdy zaczyna się piosenką. Nie, to jednak oczekuje tej musicalowości w pewnym sensie.
Nie lubisz Mela Brooksa, potem... przecież to jest tak 100% Mel Brooks, on bardzo często tak, w swoich filmach robił wprowadzenia piosenkowe. Dobra, już ci nie...
Ale tutaj, wiesz, trochę mi się to wydało doklejone po prostu, mimo wszystko, nie? Tak strukturalnie. Potem przechodzimy już do tej fabuły i nasz bohater jest właśnie tym zerem, potem zyskuje jakiś tam cel w swojej egzystencji. Nie czułem tego totalnie początkowo, bo myślałem, że może w ogóle zaczyna się ten film od tego, że bobry niszczą takie wielkie beczki z cydrem i doprowadzają do tego, że cała plantacja jabłek płonie, a główny bohater traci nawet dom. Więc no właśnie stracił dosłownie wszystko w sekundę. Więc oczekiwałem tutaj jakiejś, nie wiem, revenge story, tak, że to będzie jakieś takie świadome działanie może bohatera, jakiś tutaj konflikt z tymi bobrami, że będzie zarysowywany czy coś. Tego w ogóle nie ma. Nie, bohater po prostu sobie błądzi, robi różne głupoty, próbuje zdobyć pożywienie i tak dalej. I właśnie niektóre gagi gdzieś tam do mnie trafiały, inne nie. To, co mnie trzymało przy ekranie, to świadome stosowanie tej stylistyki i to takie pójście za ciosem w tym, że wszystkie wielkie zwierzęta to są ludzie w kostiumach. I to szanuję, tak? To naprawdę mi się podobało i to nie jest jeden człowiek skopiowany komputerowo ileś tam razy, tylko tych statystów od zwierzątek, oni są wymienieni
sześciu,
potem na tej liście, tak,
było.
Aktorów.
Bobrów było sześć. To twórcy nawet o tym
mówią. Jako maskotki tam jest wymienione 20 kilka osób. Mhm. Na koniec. I rzeczywiście widać, tak, że trochę tych aktorów w kostiumach tam jest i tych kostiumów też jest wiele, bo one są niszczone. Te bobry są i inne zwierzęta eksterminowane w różny sposób i my rzeczywiście widzimy poniszczone te kostiumy, więc tutaj nie żałowano. To nie jest taka amatorka, że ktoś kupił jeden kostium na Amazonie czy na AliExpress i potem nakręcił z jednym kostiumem taki film, nie? Tylko tutaj rzeczywiście w to zainwestowano, postawiono na to, mniejsze zwierzątka tam są, czy jakimiś, no też maskotkami, czy są animowane właśnie tak rysunkowo i to ma swój urok. To jest ciekawe, to jest mega nietypowe, tak? To, co mnie trzymało przed ekranem, to fakt, że takiego kina się nie kręci w ogóle już praktycznie, nawet zwykłego slapsticku praktycznie nie ma, nie? W takiej czystej formie. A tutaj to właśnie trochę Looney Tunes, trochę Monty Python, trochę nawiązanie właśnie do ery, nie wiem, Bastera Keatona. Tu znowu nagle jakieś mrugnięcie okiem do widza i Gundam zrobiony z bobrów. Tu scena z nagiej broni 33 1/3. Jest sporo tutaj tej, tak jak mówisz, miłości do kina, świadomości twórczej i woli zabawiania widza, ale moim zdaniem to się po prostu początkowo średnio kleiło. Ja nie widziałem celu w tej historii, nie? Po co bohater to robi? Dlaczego w ogóle, w sensie, no okej, no stracił wszystko, ale to, tak nie czułem tego świata za bardzo. Pojawiały się różne postacie, ale nie rozumiałem za bardzo jeszcze zależności i dopiero właśnie w momencie tak po pół godziny, po 40 minutach, gdy zacząłem czuć trochę ten świat mniej więcej, mieć tę jego mapę w głowie, wiedzieć mniej więcej kto jest kim, jaki jest cel teraz naszego protagonisty, to zaczęło to do mnie bardziej przemawiać i też mam wrażenie, że te gagi się rozkręcają. Mm. Że te początkowe jednak są
proste.
Znaczy niektóre są ok, ale też nie wiem, no na przykład bałwany, króliki z wielkimi piersiami. No to w pierwszej chwili, no okej, no możesz, no absurdalny pomysł na uśmiechnąć się, ale jak je widzę trzy razy w ciągu 15 czy tam 20 minut, no to sobie myślę, aha, a tu jeszcze 90 minut do końca, tak, czy coś. Właśnie ja się totalnie bałem, że ten film mnie zamęczy, tak, powtarzaniem jednego gagu, bo tu też jest wiele running joke'ów i na przykład ten ze spluwaczką do mnie bardzo trafiał, no bo ja to też kojarzę z tymi animacjami, nie, tego typu z dzieciństwa i to zostało bardzo fajnie też doprowadzone do finału, no bo jedna z postaci nie może splunąć do spluwaczki i w którymś momencie ktoś się zasłania spluwaczką i ta ślina po prostu w ostatnim momencie się odwraca i odskakuje tam w innym kierunku. No to ja wtedy parsnąłem na przykład, nie, pomyślałem, no pięknie, doprowadzili to do eskalacji i czaje, tak? Teraz czemu to było powtarzane tyle razy? Te relacje naszego protagonisty z kuśnierką i jej, nie wiem, ojcem prawdopodobnie, to było dla mnie super, no bo to pokazywało, że nasz bohater ma cel, nie? A początkowo miałem wrażenie, że on tak trochę no, błąka się i no i nie wiadomo.
Szymas, a jakbyś miał bobry pocięte na trzy mniejsze filmy? Czy wtedy miałbyś z tym mniejszy problem?
Wydaje mi się, że tak, bo w ogóle zastanawiałem się, czy nie lepiej by było coś takiego wypuścić jako
serial.
Serial.
A ja totalnie, totalnie
jako epizody.
Totalnie to jest coś, co ja widzę, bo ja, wiecie, z racji na to, że mam dzieciaki w chacie, to ja miałem skojarzenia nie tylko też z właśnie taką klasyką, której tutaj cały czas przywołujemy, ale są na przykład, nie wiem, Grizzly i Lemingi jest taka kreskówka o tytułowym niedźwiedziu, który walczy z lemingami, które mu cały czas robią pod górkę. I to jest, no to jest takie trochę współczesne właśnie wariacja na temat tego, co serwowały zwariowane melodie, krótkie odcinki, kilkuminutowe, szalone pomysły, absurdalne motywy i tak naprawdę w kółko to samo. I przez to, że to jest właśnie serial, który ma te odcinki kilkuminutowe, to tam nawet nie czuć tej powtarzalności i to powoduje, że to łatwo wchodzi i można by spokojnie to w ten sposób podać. I ja totalnie po seansie stwierdziłem, że to jest materiał właśnie na tego rodzaju serial, nie? Żeby sobie tę opowieść pociąć na krótsze odcinki. Tym bardziej, że to by się łatwo moim zdaniem dało zrobić, bo jednak mamy tutaj wyraźne checkpointy, które nasz bohater osiąga na tej swojej drodze od zera do super trapera. Więc totalnie myślę, że to by się sprawdziło, no ale myślę, że też twórcy chcieli iść jednak w kierunku kina po prostu i zaserwować nam doświadczenie filmowe. No i ostatecznie no, tak to wygląda, jak wygląda. Nie? Przy czym to też no, rozmawiamy już jakiś czas i w zasadzie zaczęliśmy trochę od narzekania. To ja wam powiem, że całościowo to jest i tak film, który, tak jak Bogusia powiedziała, no myślę, że w kinie to jest pewne doświadczenie, bo i ten aspekt tego obcowania z kinem, którego po prostu nie ma, nie? Mm-hmm. Bo umówmy się, tego rodzaju kina w tej chwili nie ma, a nie każdy sięga po klasykę. No, ja pamiętam, jak Spoilermaster Michał Oleszczyk robił tą swoją top 100 i później top 10 miał w kinach i pamiętam, że jak tam były też jakieś te slapstickowe filmy właśnie, tylko on chyba miał coś Bustera Keatona, Młody Sherlock chyba, czy coś takiego.
Tak.
I pamiętam, że on cały czas wspominał o tym, że właśnie ludzie doskonale reagowali na to i ja widziałem ze trzy może nieme filmy właśnie z tych lat 20., 30. w różnych okolicznościach, na różnych pokazach i ludzie jak już to dostają, to fantastycznie na to reagują, ale wydaje mi się, że no, mało ludzi po to sięga świadomie, więc to jest ciekawe z jednej strony i z drugiej strony, wiecie, jak już siedzimy na sali kinowej i też to tak nawiąże, Bogusia, do tego twojego doświadczenia, o którym mówisz, że taki seans festiwalowy, a seans po prostu już niejako na chłodnej głowie, to też inaczej się na pewno będzie oglądać, bo jednak wiecie, kino to daje nam to oderwanie od telefonów, daje nam skupienie i też inaczej się do tego podchodzi, a mówię, jednak to jest taka opowieść, która jest ładnie domknięta i ładnie spięta i naprawdę te wszystkie klocuszki zaczynają wskakiwać na swoje miejsce i ja się też podpisuję pod tym, co ty, Szymas, mówisz, że właśnie ta końcówka jest najlepsza, po prostu najlepsza. Kiedy my już wchodzimy od któregoś momentu na wysokie obroty i zaczynamy iść do celu, to naprawdę to jest pyszna zabawa, tym bardziej, że żarty to jest jedno, ale właśnie też znów nawiążę do tego, co ty, Bogusiu, powiedziałaś, ta miłość do kina tu się wylewa naprawdę na każdym kroku. I to i właśnie pod kątem budowania poszczególnych scen i pod kątem humoru sytuacyjnego właśnie operowania slapstickiem, tymi różnymi technikami, jak mamy te walki na kłodach na przykład, albo imitowanie jakichś poszczególnych scen, czy nawiązywanie do poszczególnych scen, bo na przykład, nie wiem, dla mnie scena na stole z piłą, to ja miałem Goldfingera przed oczami na przykład. Ten Sherlock Bubr, który nam uskutecznia dedukcję i mamy nawiązania do jakichś X-Menów czy czego tam jeszcze. Tego jest naprawdę
Gwiezdne
mnóstwo.
Wojny przecież, to ściganie się na sankach.
Tak, tak, tak. W górach, miastach Barkera w końcówce. To mamy dużo różnych tutaj nawiązań i to jest taki film, który też zasypuje nas taką toną po prostu żartów różnego rodzaju, że wydaje mi się, że to jest paradoksalnie seans, taki film na kilka seansów, gdzie możemy sobie usiąść i poodkrywać po prostu jeszcze coś, czego nie widzieliśmy, albo nie wiem, przewinąć jakiś fragment, który nam się mniej podoba, bo już wiemy, do czego to będzie prowadziło. Także to... No...
I tutaj właśnie to, co powiedziałeś, nie, że tutaj jest wiele żartów i to są różne żarty, bo są te żarty, które są mrugnięciem oka do kinofilii. Są te żarty takie niskie, z kupą, cyckami, etc., z seksem. Są żarty takie w typie Jasia Fasoli, nie? Są takie, nie wiem, Monty Pythonowskie bardziej, tak? Jakby Terry Gilliam tam troszkę przy tym dłubał. I ja mam wrażenie, że dlatego to też w kinie się sprawdzi o wiele lepiej, bo ludzie będą się śmiali pewnie w różnych momentach, nie? Do niektórych trafi jedne sceny, do innych drugie. I nie będzie czegoś takiego, że jest, nie wiem, przez 15 minut nikt się nie śmieje, nie? Tylko zawsze ktoś tam prychnie, parsknie. I ja też o tym nie wspomniałem, no bo tak się trochę skaczemy po tych tematach, nie? I jesteśmy trzy osoby, każdy chce coś powiedzieć, ale ja też myślę, że gdybym to oglądał w kinie, bawiłbym się o wiele lepiej, tak? W domu jednak, jeszcze w pojedynkę, no to właśnie miałem tak, że coś do mnie trafiło lepiej, coś mniej. Trzymało mnie przy ekranie ta nietypowość tego tekstu kultury, ale w kinie na pewno to nie ma szans, żeby nie działało lepiej.
No tak jest, ale ja się też trochę zastanawiam, bo my tak cały czas mówimy o tym, że takich filmów się nie kręci. O, rzecz jasna. Kto w dzisiejszych czasach, mając takie środki i taką technologię, stawia na film czarno-biały i na film niemy? Ale tu musimy od razu zaznaczyć, że to chyba nie jest tak, że slapstick tak na 100% umarł. No bo nie wiem, czy wy też zauważacie taką tendencję, ale ja odnoszę wrażenie, że jesteśmy go bliżej niż kiedykolwiek, bo z jednej strony mamy taki film jak Setkę Bobrów, które są wystylizowanym na pewien rodzaj kina, ale z drugiej strony przecież te internetowe kompilacje wypadków, upadków i wpadek zmontowanych pod jakąś tam radosną muzyczkę, no to tutaj się wyczuwa podobną, równie głupkowatą energię, a Bobry sprawdzają się też znakomicie dzięki temu, że oni postawili mimo wszystko na kreatywność. Wiedząc, że jest to film niskobudżetowy, zrobiony przez grupę znajomych, którzy poprosili swoich kumpli o to, żeby poprzebierali się za zwierzęta. Te wszystkie jakieś niesamowite sytuacje z planu. I to, że tak mało kasy trzeba było włożyć w ten projekt, no to automatycznie wymusza to na twórcach potężną kreatywność.
Mało kasy, oni to 4 lata kręcili, nie? No to jednak sam nakład pracy, to generuje koszt.
Nie, oni tego nie kręcili 4 lata. Tutaj twórcy mówią, że ten okres zdjęciowy był dość krótki. Oni mieli
pewnie
później...
jakaś postprodukcja, tak, nie? Te tak, animowane wstawki i tak dalej. Nie?
No, kręcili 12 tygodni i sceny wszystkie były tam rozrysowane na storyboardach. W ciągu dnia kręcono, wieczorami od razu wrzucano to w jakiś program i rozpoczynano montaż. Ale tutaj podejrzewam, że zrobienie całej tej otoczki, która towarzyszy temu filmowi, po nakładanie tych przeróżnych filtrów, bo tutaj takiej zabawy stylizacyjnej mamy naprawdę bardzo dużo, nie? Więc ta kasa to jedno i to, że ten czas się rozciągnął, no to pewnie wynikało również z faktu, że chcieli, żeby ten produkt wyglądał tak jak wygląda. Ale to ta kreatywność, o której mówię, no to jest chyba jeden z takich niewątpliwych atutów tego filmu i tutaj nie można naprawdę zarzucić twórcom sięgania po jakieś takie proste rozwiązania, bo na poziomie właśnie tych rzeczy, które chwalimy, czyli jakichś przeróżnych nawiązań, jedne są bardziej wprost, inne są nieco poukrywane, no to jest naprawdę fantastyczna zabawa i podpisuję się pod tym, co mówiliście na temat tego, że ten film warto obejrzeć więcej niż 2 razy, żeby te niektóre rzeczy pozauważać. No i docenić to, że czasami czerń i biel i taka rozbudowana warstwa muzyczna, rozbudowana warstwa dźwiękowa, bo tutaj też mamy bardzo dużo gagów dźwiękowych, nie? Ci bohaterowie przeróżne dźwięki z siebie wydają i to też niesie pewnego rodzaju komizm, no to zastosowanie takich trików może być fantastyczną metodą na zamaskowanie przeróżnych technicznych niedociągnięć. No bo przez to i przez te kreskówkowe filtry i przeróżne ozdobniki, no to wszystko działa tak bardzo fajnie w obrębie tego świata przedstawionego i nawet jeśli im się zdarzyło tam jakieś potknięcie, no to my tego nie zauważamy, nie? Bo wtapiamy się bardzo mocno w tę historię. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to, że w tym filmie jest coś, co ja uwielbiam, czyli ta komedia fizyczna, że część tych żartów jest poukrywania w działaniu i to się tak fenomenalnie sprawdza, kiedy niektóre sytuacje i jakieś reakcje tego naszego głównego trapera są podbite do ekstremum jakiejś takiej jakiegoś takiego przesadnego aktorstwa, bo to tak możemy sobie tutaj się śmiać, że to jest niby taka serola, nie? Że tam ona może wyglądać na łatwą, ale w istocie jestem przekonana, że jest mega wymagająca, że była mega wymagająca i szkodliwa dla zdrowia, no bo takie staczanie się na przykład w drewnianym pudełku z klifu albo łażenie boso po śniegu, no to chyba jednak do pewnego stopnia zdrowie aktora mogło nadszarpnąć, więc tu trzeba docenić to, że oni...
Aktora, scenarzysty i no nie w tym wypadku, ale i reżysera, nie?
Czyli... Tak, ale oni każdy atut, który mają w ręku, wykorzystują, po prostu wyciskają do maksimum i to jest cudne.
Tak, i nie boją się, tak jak mówię, pójść za ciosem, bo to nie zawsze mi gra, nie? Ale jednocześnie fakt, iż każdy jeden element świata przedstawionego jest wykorzystywany na wiele sposobów. Przykładowo, nie wiem, w jednej scenie widzimy, że jeden inny traper wykorzystuje jakiś taki mechanizm przebijania, nabijania bobrów na szpikulec, tak? Nie na pal, ale że wbija im się w trzewia jakiś szpikulec i w ten sposób poluje. No i to jest takie trochę brutalne w tym momencie, bo raczej przemoc do tej pory była bardziej kreskówkowa. No ale tak sobie myślimy, no okej, no to pokazuje, że to jest ten trapek zawodowy, tak, a my mamy jakiegoś tutaj właśnie
amatora.
No początkującego amatora. Ale potem to powraca i się okazuje, że te urządzenia potrafią działać jak jakieś wiatraki czy coś i właśnie oni idą dalej i dalej i dalej i przeciągają strunę i można by to, myślę, zepsuć, nie? W sensie wydaje mi się, że raczej wszystko jakoś tam się tutaj trzyma całości, nie przegięli, ale oni przy każdym gagu praktycznie jak robią, nie wiem, są żarty z tego, że bobry, nie wiem, no, zostawiają odchody i te odchody też są tam w takim łańcuchu pokarmowym gdzieś tam umieszczone, no nieważne. No i jest nawet, nie wiem, no, wydalanie do celu czy coś, nie? I to idzie dalej i dalej i dalej. Albo są te ślady na śniegu, tak? Właśnie po trupach zabitych zwierząt, potem jakieś tam inne ślady.
Cykl życia zajączków mamy przecież
tak,
też.
To jest to doskonały
cudowny
żart.
Cudowny żart.
Tak, cykl życia zajączków, ale też potem te eksperymenty naukowe, bobrów czy coś. I to znowu, tak? Oni po prostu nie mówią sobie, dobra, zróbmy 2-3 żarty, tylko oni robią 5., 6., 7. i każdy kolejny podbija poprzeczkę i tak to ad absurdum niby ciągną, ale to jakoś gra, nie? I właśnie szanuję tę odwagę w tym i może z tego też wynika ta długość. Moim zdaniem też to jest za długie, no ale pewnie, żeby tak podciągnąć każdy ten dowcip na tyle nie rodzaj, tylko sposobów go ograć, no to potrzebowali tego czasu, nie?
No, ale tutaj ja jeszcze bym dwie rzeczy też chciał wyróżnić, które moim zdaniem powodują, że ten film całościowo no, daje frajdę. Jedna kwestia to jest temat kostiumów, bo polecamy sobie zobaczyć zdjęcia jakiekolwiek z tego filmu, żebyście sobie uświadomili, o czym my mówimy, kiedy opowiadamy, że za bobry albo inne zające, czy skunksy.
Czy pieski.
Czy pieski, tak.
Czy szopy, czy wilki.
Czy konie na przykład. No generalnie, jak mówimy, że ludzie grali zwierzęta, to musicie zobaczyć, jak to zostało tutaj zrobione. Bo to jest coś, co w pierwszej chwili wydaje się tak skrajnie absurdalne i tak jakby niepasujące. To jest tak obce, że no po prostu człowiek trochę nie wie, jak zareagować, ale to jest tak doskonale poprowadzone jakby przez cały ten film i to też jest w zasadzie taki piętrowy żart z tymi zwierzętami, nie? Bo my widzimy najpierw jednego zwierzaka, a później nagle się okazuje, że właśnie no w tym łańcuchu pokarmowych tych zwierząt jest dużo, a jeszcze mamy właśnie chociażby konia jako to zwierzę udomowione i to jest super, bo nie dość, że to robi naprawdę pocieszny, fajny, dziwaczny efekt stricte wizualny, to te kostiumy są świetne, bo na przykład te takie proste patenty, jak na przykład nie wiem, ta szapka z szopa, którą nosi nasz traper, albo jak mamy w ogóle taki też motyw jak z kreskówek, czyli jak ktoś ginie, to nagle ma oczy z krzyżykami, nie?
No.
Tak, z krzyżykami. I tu jest dużo takich rzeczy, bo na przykład są sceny patroszenia tych bobrów i innych zwierząt. No po prostu mnóstwo
tak,
kreatywnych...
Ale znowu właśnie jest pokazanie, że nasza kuśnierka tak potrafi patroszyć te bobry, właśnie skurować i tak dalej. I to jest pokazane właśnie tak trochę horrorowo, nie? Że ona jest taka właśnie bezwzględna w tym, także nic jej nie rusza. Ale jednocześnie do tego jest dodane tyle takich mini gagów, że on na przykład wyciąga świeczkę z ucha, nie? Jakiegoś bobra. Czy że
serduszko mu
to daje. Tak,
bezstyropianowe kulki traperowi. Jak krew nie rozbryzgują. Tak, super.
Tak, i to serce, no ono się psuje oczywiście, no bo to jest jak gdyby organ wyjęty, tak? Ona mu go dała tak trochę żartobliwie, trochę serio, ale nadal, no raczej nie jest myślą, że to będzie nosił. On to nosi, więc muchy do tego lgną. Potem się okazuje, że w środku już jakieś larwy się zalęgły. I właśnie znowu, każdy element jest tak rozbudowywany, nadbudowywany. Tam ten olej rycynowy jeszcze wyciągają z tych trupów, tak. Nie? I te jelita i to I jeszcze te zwierzątka są wypełnione takimi, nie wiem, jak flipsami, tak, sztucznymi, jakąś taką pijanką, i gdy ich coś zabija, no to jest czasami brutalne, no bo coś nagle je przygniata, przepołowia, czy urywa im głowę i wylatują te flipsy, tak, więc z jednej strony to nagle tak jest, wow, co tu się wydarzyło, ale z drugiej strony no to nadal jest ten slapstick i to Looney Tunes.
Ale jeśli chodzi o ten komiks, jeszcze ci, Jerry, na chwilkę wpadnę w słowo, bo dlaczego te zwierzęta jeszcze są śmieszne? Z jednej strony to, jak wyglądają, a z drugiej strony to, jak się zachowują, bo ten żart też jest budowany wielopoziomowo, bo ty sobie zdajesz sprawę, że patrzysz na przykład na Szopa, patrzysz na Bobra, ale w takich scenach, jak ci na przykład Bobry tam są budowniczymi i tam jakieś pomiary geodezyjne robią, albo ta scena, kiedy Bobry tam jak jacyś dresiarze z bramy podchodzą i kopią naszego trapera, nie? To jest też dodatkowy poziom żartu, bo oni się tak ludzko bardzo zachowują i
wszystkie te zwierzęta w zasadzie, nie?
Tak, się bardzo ludzko zachowują. Można zrobić z tego po prostu, no tutaj humorystyczne cuda, rewelacyjnie to zadziałało.
No ale to też jest taki kontekst właśnie Looney Tunes, nie? Gdzie mieliśmy właśnie z jednej strony Królika Bugsa, a z drugiej strony Ermela Fada i oni sobie funkcjonowali w jednym świecie, więc to jest, myślę, też właśnie takie przedłużenie tego motywu. Natomiast ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to właśnie jest kwestia nawiązania do tej fizyczności komedii, bo to jest coś, co mi się też bardzo podobało, szczególnie właśnie w tej drugiej części filmu, kiedy ta akcja staje się taka bardziej intensywna i my mkniemy z naszym bohaterem po prostu przez ten świat. I ja jestem pełen podziwu, jak im się udało właśnie te sceny akcji, te sceny walk pomysłowo zainscenizować, że one są ciekawie poprowadzone, nie? Że tu czujemy, że to jest właśnie taki slapstickowy, wariacki humor, ale z drugiej strony to jest naprawdę dobrze przemyślane, dobrze skonstruowane są te sceny, gdzie my wszystko z jednej strony widzimy, ale też się dzieje znów mnóstwo, nie? Jak mamy, nie wiem, jakąś walkę w jakimś pomieszczeniu i się różne rzeczy dzieją z bobrami czy z naszym traperem, to w zasadzie każdy element takiej sceny to też jest jakiś tam mini gag, nie wiem, jak uderzenie w ścianę, czy uderzenie w stół, czy wykorzystanie jakiegoś narzędzia, czy cokolwiek takiego, to wszystko jest jakimś tam mini gagiem i dlatego ja mówię, że jestem w stanie nawet, że tak powiem, jakoś tam bronić pewnie twórców w kontekście tej długości, no bo mówię, ja się tak zastanawiałem, nie, że na przykład cały ten wątek tego starego trapera, on jest w sumie zbędny, można by go się pozbyć i zaoszczędzilibyśmy z 10-15 minut, ale stary traper wraca w którymś momencie i to jest też tak zabawna scena, tak po prostu absurdalna, nie, że wow, nie, I trochę to rozumiem jakby, dlaczego oni też mieli problem, żeby coś wyrzucić z tego filmu, no bo pewnie uznali, że wszystkie te wariackie sceny kochają tak samo mocno.
A z tymi walkami to ja tutaj mam też pewną ciekawostkę, bo oni twórcy zapowiedzieli już kolejny projekt, który będzie filmem kolorowym z motywami kina kopanego i takimi właśnie scenami walki a la Hong Kong. I już mamy delikatny foreshadowing w bobrach w postaci tej wspomnianej przez ciebie, Jerry, sceny. Tu warto też podpowiedzieć, że no to ja tak niby mówiłam wcześniej, że taka tam tania produkcja, ta referę, a oni mieli kaskadera i mieli choreografa, który był odpowiedzialny za przygotowanie tych scen walk pomiędzy bobrami i te różne tam akrobacje, które te bobry wykonują. Pan się nazywa Yon Truey, chyba dobrze wymawiam nazwisko, i jest przewielkim fanem właśnie kopanego kina z Hongkongu i filmów przygodowych w stylu Zbroja Boga z Jackie Chanem. I on w jednym z wywiadów opowiadał o tym, że największym problemem dla niego jako twórcy choreografii było projektowanie walk w kostiumach, bo te kostiumy to jest jednak, są do tego stopnia problematyczne, że ograniczają ruchy, że mamy problemy z precyzyjnością i zręcznością.
Pewnie widoczność przede wszystkim
ograniczają. Tak, oni się nie widzieli, jasne, że tak. No, ale my wybrnęli naprawdę, naprawdę świetnie. I tutaj też jedna ciekawostka. W filmie jest kilka scen, kiedy bobry rzeczywiście wykonują jakieś akrobacje, spadają lub tam coś im się dzieje takiego, że to ręce są łamane, a to głowa odpada, no to na potrzeby tych niebezpiecznych walk i akrobacji kombinezony bobrów były puste. I wtedy można było takiego bobra sobie tam dowoli maltretować i przygotowywać to.
Znaczy, ale właśnie nie puste, one były czymś wypełnione, żeby one się zachowywały fizycznie jak ciało.
W sensie, że nie było aktora, bo może tak.
Tak, 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 ale to chcę podkreślić, bo tutaj są takie dwie sceny, gdzie mnie zabolało, bo jest aktor i jakoś jest to przecięte, że zamienia się jak gdyby na ten kostium wypełniony tam, nie wiem,
pianką no, czy czymś.
Czymś w środku, coś tam jest w środku, żeby on leciał, żeby miał ciężar. Ale ze dwa razy jak gdyby widzę aktora i w momencie rozpoczęcia ruchu widzę aktora, a potem ten aktor się przełamuje na jakimś tam, na przeszkodzie na przykład, czy coś mu pęka i jak upada, to dopiero widzę, że to jest worek, nie? W sensie, że to jest ten kostium, ale to jest naprawdę fajnie zmontowane, że autentycznie miałem dwa takie momenty, a o Jezu, co się wydarzyło, nie? Przy mojej wyobraźni szczuciowej to w ogóle tak siedziałem i nie fajnie, więc to doceniam też i a propos właśnie tego, co mówiłem wcześniej, mnie się wydaje, że początkowe efekty też są trochę gorsze. Mimo, że tam są prostsze trochę sceny. To, że na początku mi kilka rzeczy przeszkadzało. Na przykład to jest taki motyw z ograniczonym kadrem, gdzie wszystko jest białe wokół aktora. I ja tam widzę te prześwity dookoła, nie? I jak gdyby to nie jest może istotne, ale gdzieś tam początkowo mi to na przykład przeszkadzało. A potem jest wiele takich scen tak dopieszczonych, że totalnie na to nie zwracałem uwagi. A gdy w finale który Jerry teraz mówi, że on jest najlepszy. Mnie się chyba środek najbardziej podoba. Bo finał to już jest taka jazda bez trzymanki. On jest spoko, ale środek mnie bardziej trzymał.
Ale wiesz, to finał to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja w zasadzie jako finał to tak rozumiem cały ten trzeci akt, ostatni.
No właśnie tak, ja o tym mówię, że dla mnie on to już jest taka, wiesz, jazda bez trzymanki i tam widać też te efekty mocno, nie? Jak tam bohater skacze po kłodach, które płyną jakimś tam kanałem, no to wiem, że on nie skacze po kłodach, nie? Ale tam to jest takie bardzo jednolite, urocze i mimo, że to jest odrobinę sztuczne, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie na początku właśnie przez to, że też tak nie wiedziałem, w którym kierunku pójdziemy, mi się to bardziej gryzło. Drugi akt mi się podoba chyba najbardziej, bo mnie tak wciąga, pokazuje mi właśnie po co to wszystko robimy, dlaczego mam kibicować bohaterowi czy innym, chociaż trochę byłem team Bobry przez moment. I zwierzętom też ogólnie trochę kibicowałem, dopiero potem
Bogusia na pewno też,
zdanie.
Bo jako fanka Sherlocka Holmesa to na pewno Sherlockowi Bobrowi
Bogusia to
też
przede wszystkim, wiesz, tam masz prokuratora, który
tak
mówi po minionkowemu
właśnie
Jerry.
Tak.
Tak, to prawda.
Chciałam was zapytać, czy wy nie mieliście problemu z tym, bo ten cały czas no, mówimy, że nie my, że tamtego. A nie raził was ten minionkowy język pod koniec?
Znaczy dla mnie to było po prostu jako świadome nawiązanie przez ten moment. Dlatego ja to kupiłem.
Okej. Dobra.
Bo bardziej mi właśnie na początku ta piosenka nie podeszła. Niby też nawiązanie, nie? Ale właśnie dlatego, że wiesz, nastawiam się na niemy film i dostaję piosenkę, a potem jest cisza, nie? Przez dwie godziny. A tutaj właśnie jako takie, bo to jest w ogóle taka seria gagów nawiązujących do najróżniejszych filmów, nie? Ta twierdza bobrów i tam wszystko, co się dzieje po drodze właśnie. Dlatego
vibe,
to kupiłem,
mocno.
Znaczy to też przez moment tak, co się dzieje, nie? I czemu słyszę minionkowy? Ale jednocześnie no spoko, no mamy nawiązanie, okej, działa, zrobili to tak, że rzeczywiście, no wiem, co widzę, co słyszę, podoba mi się, ale to właśnie ten ostatni akt jest taki bardzo wybuchowy, jego się ogląda tak rozrywkowo, ale tak jak mówię, dla mnie drugi najlepszy, tak? Bogusia mówi, że otwarcie ją wciągnęło, ty mówisz, że trzeci najlepszy, więc w sumie, tak jak powiedziałem, nie, że w kinie każdy z nas by się pewnie cieszyło z innych scen bardziej.
Odnośnie tych zwierząt, to też jeszcze jest dość ciekawa kwestia, bo ten film, my tak cały czas opowiadamy o nim w kategorii komedii i takiej radosnej, szalonej zabawy, którą de facto ten film jest, ale jakby tak, no wiecie, że ja lubię takie jakieś głębsze rozkminy. I to jest zatrważające, że dostajemy opowieść o masakrze niewinnych zwierząt futerkowych i my się przy tym tak doskonale bawimy, bo tutaj jest to wszystko wprowadzone szalenie sprytnie i wielu widzów może nie skojarzyć, że na początku w Ameryce robiło się takie rzeczy i populacja bobrów została praktycznie doprowadzona na skraj wyginięcia, tylko dlatego, że ludzie sobie robili tam jakieś modne kapelusze czy coś. I to jest fenomenalne, że dostajemy też pewnego rodzaju odwrócenie takiego schematu człowiek kontra natura, bo te bobry przede wszystkim od samego początku są prezentowane jako takie istoty bardzo zaradne. One budują sobie tam tę swoją twierdzę, są ogarnięte, mają jakieś tam społeczne struktury. To jest pierwszy czynnik i w zestawieniu z tym naszym traperem, no to potrafią nieco więcej. A druga sprawa to, że w pewnym momencie one przemawiają. One prezentują swój punkt widzenia na przykładzie tych slajdów podczas rozprawy, nie? Że tam jest zaprezentowane, że no, giną nasi tutaj pobratyńcy tylko po to, żeby tam gdzieś sobie ludzie w jakichś fantazyjnych czapkach chodzili.
Za oceanem
chodzili,
chyba w ogóle,
nie?
Tak, nosili czapeczki.
Tak, no on jest do Europy nawiązanie. Tak.
Ale mocna
właśnie
sprawa,
ja mam z tym problem, Bogusiu, bo bobry tak jak zaczynają jako antagoniści, nie? Bo oni rzeczywiście niszczą dorobek życia tego faceta, tak? No ten facet
nie,
może
on,
nie... No
on
jest...
sobie sam zniszczy, bo za dużo pił. A potem...
No tak, właśnie mówię, on może nie jest sympatyczny, no ale to przez bobry wszystko zostało zniszczone. Nie powinno aż tak. No, to one doprowadziły do tego, że kadzie się przewróciły.
No dobra.
Ale właśnie dlatego ja myślałem, że to będzie jakaś jego historia zemsty, nie? A potem znowu, gdy bobry jego gdzieś tam oskarżają, no to też oskarżają go de facto o coś, czego on nie zrobił, tak? No bo on nie sprzedawał tych jej... Znaczy, okej, może ten drugi, ten komu on sprzedawał, jak gdyby oddawał wszystkie zwierzątka, miał coś więcej na sumieniu, ale nasz bohater de facto nie handlował właśnie z, nie wiem, z Wielką Brytanią czy jakimiś innymi państwami.
No ale co on robił? On musiał uśmiercić setkę bobrów, żeby zdobyć pierścionek zaręczynowy, żeby się oświadczyć ukochanej dziewczynie. No czyli de facto... No zabijał.
No de facto ta mowa prokuratora była bez sensu, bo on robił coś innego.
A czy nie,
no właśnie, chciał zdobyć pierścionek.
Ja was trochę pogodzę, bo tak jak ja rozumiem, Bogusia, twój punkt widzenia, że tak można na to spojrzeć, ale
no
o tyle
ja
go nie podzielam, że to jest bardzo mocno schowane. W tym sensie, że oczywiście to jest tutaj w tym filmie, tylko ja bardziej to odbierałem jako nawiązanie do takich klasycznych westernów, gdzie jednak tutaj wydaje mi się, że nie bez przyczyny mamy doświadczonego trapera, mamy rdzennego Amerykanina, mamy właśnie gościa prowadzącego sklepik mydło i powidło i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu taka bardzo klasyczna struktura no właśnie tego życia na Dzikim Zachodzie.
Ale to jest troszeczkę pstryczek w nos całej tej historii kolonialnej i temu etosowi pierwszych tam traperów.
No tak, bo ci bohaterowie nie są sympatyczni de facto.
Właśnie.
Nie? W sensie
dziękuję,
możemy się z nimi pośmiać, ale oni nie są spoko.
No ale no to, no tak, ale, tak. Ale to wiecie, to jest trochę kwestia tego, że no, ja nie wiem na ile, czy jak bardzo widownia, słuchaczki i słuchacze też nasi są rozeznani w westernie, ale to nie jest nic nowego, nie? Generalnie no, ten okres w historii Stanów Zjednoczonych to tak jak teraz mocno się wyciąga na wierzch, nie wiem, kwestie postkolonialne, ale w kontekście bardziej niewolnictwa, tak umówmy się, że cały ten okres podboju Dzikiego Zachodu, to on ma tam no, mnóstwo za uszami i myślę, że akurat ograniczenie populacji bobrów jest jednym z najmniejszych, nie powinienem się śmiać, problemów tamtego okresu, więc tak, ja widzę, że tutaj jest to nawiązanie, ale z drugiej strony mówię, jest dla mnie to tak mocno jakby schowane i wpisane w ten kontekst traperów i Dzikiego Zachodu, że ja aż tak tego bym nie wyciągał.
Ale w ogóle widać wyzysk, eksploatację tak na wielu polach, jak gdyby. To jest po prostu elementem tego świata przedstawionego i wpisanie tego, tak jak powiedziałaś, trochę w realia gry komputerowej. Mhm. No bo dosłownie mamy taki sklepik i jest taki szyld, nie? Gdzie widzimy, że za jedną monetę coś tam, za dwie monety coś tam, za głowę bobra coś tam, za trzy głowy bobra coś innego można kupić. I to jest przecież animowane, że jak gdyby podświetlają się te plansze, a te, które są zużyte, to są zużyte. Ja właśnie jak w grze komputerowej.
Jak kupisz nóż, to kupisz go raz i już nie ma drugi raz możliwości. A te gagi z nożem też w ogóle są świetne, ale to... z przeróżnych powodów.
Mhm. No ten sklepik to mi się z grą Super Farmer skojarzył. Nie wiem, czy graliście. Jest taka gra, gdzie właśnie tam musisz hodować zwierzaki i za 6 królików dostajesz tam owce, a później za ileś owiec dostajesz świniaka i tak dalej. A to tak na marginesie. Ale nie mogłem się powstrzymać, bo to dosłownie nawet wizualnie wygląda jak w grze Super Farmer. Także bawiło mnie to niezmiernie.
Ja oglądam Super Farmera w internecie.
Ty też?
Tak.
Okay.
Dlatego zamilkliśmy na moment. Nie, cudowne. Ja myślę, że mniej więcej słychać, z czym można mieć problem i że największą zaletą tego filmu jest oglądanie go. Znaczy, nie, przepraszam, to źle zabrzmiało, tak? Ale że ten film najbardziej zyskuje, jeżeli oglądamy go jednak kolektywnie w grupie i gdy możemy to doświadczenie dzielić z innymi i gdy każdego będą bawiły pewne gagi, tak? Czasem wybuchną wszyscy śmiechem, czasem jedna osoba, ale wtedy na pewno będzie o wiele bardziej przyjemne. I też wtedy te 100, nie wiem, kilka minut szybciej zleci zwyczajnie, bo w pojedynkę może być różnie. Nie, że źle, ale no, odebrałem go jednak gorzej, niż bym go odebrał. Na przykład gdybyśmy oglądali go razem, nie? We trójkę.
A jeśli czyli idźcie do kina.
Dokładnie, idźcie do kina, a jeśli chcecie jeszcze pobyć trochę w tym bobrzym świecie, to bardzo gorąco polecam pooglądać sobie oficjalną stronę filmu. I tam twórcy, teraz trwa potężna trasa po Stanach Zjednoczonych. Oni razem z bobrami pojawiają się w przeróżnych miejscach. I polecam pooglądać tematyczne plakaty, które reklamują odwiedziny bobrów na przeróżnych festiwalach. To, co oni tam robią i jakie nawiązania przywołują, to jest po prostu mistrzostwo świata. Jednym z moich ulubionych jest bóbr z rękawicą Freddy'ego Krugera, ale natrafiłam również na bobra w stylu Matrixa i dołączony do tego był oczywiście stosowny tagline, który brzmiał: niestety nikt nie wytłumaczy ci, czym jest film Setka Bobrów. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Także chyba nie będzie lepszego finału niż właśnie to stwierdzenie.
Ale to też jest nawiązanie do innego filmu, ta kampania, no bo przecież Zombieverse, tak? Zombie Bobry też miały te plakaty nawiązujące do aktualnych hitów, tych filmów oscarowych z danego roku i tak dalej, nie? Więc no w sumie to było tak, to było nawiązanie głównie do filmów oscarowych z roku premiery Zombieverse. Więc myślę, że znowu, tak, to jest świadome zagranie też w oparciu o to, co zombie bobry robiły. I super, tak, no bo to kreatywny marketing to nie jest, znaczy jest cały czas obecny, tak, no bo tych filmów powstają setki, ale to nie jest standard, więc gdy mali twórcy robią coś w ten sposób, tak kreatywnie, tak ciekawie, no to czapki z głów, tak, szacuneczek.
Szacuneczek.
I chyba wyczerpaliśmy temat. O, i tymi przemyśleniami zakończymy dzisiejsze nagranie. Zachęcamy do wizyty w kinie. Wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A słuchaczom, słuchaczkom za to, że byli z nami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć.
Cześć.
Cześć, cześć.
You finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.